Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Gorąco będzie, ale niedługo. Proszę spokojnie, bez obaw. Dwa dni gorące przed nami, ale już sobota i niedziela. Wyraźny spadek temperatury, chociaż jeszcze słonecznie według prognoz długoterminowych. Później jeszcze taki mały pik do 28 stopni we wtorek, a potem już systematyczny spadek temperatur aż do 1 września. Witamy Państwa w czasie reakcji. Krzysztof Kowalski dzisiejszy program zrealizuje i Państwa wita. Sławomir Orlik program przygotowywał. Jak zwykle jest w studiu i będzie odbierał telefony od Państwa. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie i przypominamy, telefon do naszego studia 510-37-36. Telefon czujny 510-37-32. Można także do nas napisać czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za maile. Najpierw króciutko o czym dzisiaj. Ponieważ jest gorąco, bardzo gorąco i słonecznie, to zabierzemy Państwa na samym początku naszego programu, no może po kilkunastu minutach, nad Ińsko, nad piękne jezioro w naszym regionie, 80 kilometrów od Szczecina, więc żaden problem, pojedziemy nad Ińsko, żeby się trochę ochłodzić w wodzie i żeby obejrzeć jakiś film, bo trwa Ińskie Lato Filmowe i stamtąd zatelefonował do nas słuchacz, że z tą są problemy. Nie tyle z jeziorem i nie tyle z filmami, co z parkowaniem, ponieważ tam są bardzo wąskie uliczki, nie wiem czy Państwo znają Ińsko, wąskie uliczki, dużo turystów, dużo kinomanów, no i nie mieszczą się na tych uliczkach i dzisiaj między innymi właśnie o tym w czasie reakcji. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale będzie drożej. Tak, będzie drożej za okresowy przegląd techniczny samochodu. Do tej pory było to 98-99 zł, coś takiego. Od września będzie prawie 150 zł. No można powiedzieć niewielka podwyżka, ale jednak podwyżka. A kto lubi podwyżki? No nikt. Będziemy rozmawiali na ten temat i porozmawiamy także, bo nie tylko cenowo zmienią się przeglądy techniczne, okresowe, obowiązkowe pojazdów wszelakich, ale także zasady tych przeglądów. Będzie trochę więcej czynności, które będzie musiał wykonać diagnosta i o tym, jakie to będą czynności i jak będą wyglądały te przeglądy w dalszej części naszego programu. I będzie o nocnej prohibicji w naszym mieście, która obowiązuje od piątku i pierwsi przedsiębiorcy bardzo szybko, bo jeszcze przed jej wprowadzeniem, zareagowali na nowe przepisy i się przebranżowili, to znaczy swoje sklepy zamienili w bary, punkty restauracyjne z możliwością zakupu i konsumpcji alkoholu w mieście i w nocy od godziny 23 do godziny 6, mimo obowiązującego zakazu, który dotyczy punktów sprzedaży, nie barów i restauracji, właśnie w tych miejscach można spożyć. Są chyba dwa takie miejsca na razie w Szczecinie i o tym właśnie będziemy rozmawiali w dalszej części naszego programu. No i kilka garść takich informacji ważnych w związku ze zbliżającymi się żaglami 2025 o organizacji ruchu i na ulicy Jana Skolna, i na wałach Chrobrego i tych okolicznych, i także o parkowaniu. Czego się obawiać, a czego się zupełnie nie obawiać w czasie trwania żagli, a one potrwają do niedzieli, do późna. Już od poniedziałku wszystko ma wrócić do normy. 510-37-36, numer do naszego studia, proszę dzwonić. To zaczniemy od prohibicji, bo prosiłem Państwa o Państwa komentarze, spostrzeżenia. Jak Państwo odbierają, to ci, którzy zwłaszcza mieszkają przy tych punktach, gdzie był do tej pory sprzedawany alkohol w nocy, no wiemy, że nie było tam wesoło, może niektórym było wesoło, ale mieszkańcom okolicznym na pewno nie, właśnie w nocy z powodu działalności tych punktów, to co się zmieniło? Prosiłem o takie komentarze i nadal proszę, my te telefony zbieramy, magazynujemy i one będą powodem być może naszych przyszłych rozmów, ponieważ radni zaznaczają, że jest to pewien eksperyment w Szczecinie i musimy sprawdzić, jak to działa, jak to funkcjonuje i czy daje pożądane efekty. A ten pożądany efekt był jeden, to znaczy uspokojenie właśnie w tych miejscach, gdzie w nocy do tej pory był w Szczecinie sprzedawany alkohol. Dlatego ponawiam tę prośbę i apel, proszę opowiadać i rejestrować Państwa spostrzeżenia pod czujnym numerem 510-37-32 i teraz Monte Cassino.
Witam stały słuchacz. Dość nie prohibicji. Mieszkam przy ulicy Monte Cassino, przy Placu Zwycięstwa. Naprawdę jest dużo lepiej. Nie ma awantur pod tym sklepem monopolowym w nocy. Także o 6 rano kolejka z 10-15 osób stoi, ale to już jest godzina 6 rano. Także naprawdę coś to daje.
Teraz przenosimy się na Plac Zwycięstwa.
Witam, stały słuchacz. Dość prohibicji. Mieszkam przy ulicy Monte Cassino, przy Placu Zwycięstwa. Naprawdę jest dużo lepiej. Nie ma awantur pod tym sklepem monopolowym w nocy. Także o 6 rano kolejka z 10-15 osób stoi, ale to już jest godzina 6 rano. Także naprawdę coś to daje. Dziękuję bardzo.
Okej, to była pomyłka. Plac Zamenhofa dokładnie teraz i troszeczkę się rykoszetem dostaje tym lokalom, które funkcjonują przy deptaku Bogusława.
Dzień dobry. A propos prohibicji, to ja uważam, że jeśli chodzi o Plac Zamenhofa, który jest tutaj takim punktem jakby zapalnym i imprezowym, no to wiadomo, w dzień jeszcze można tutaj wytrzymać. Ale już piątek, sobota, no to to jest po prostu cyrkowo, bardzo, bardzo cyrkowo. Często jeżdżą panowie, żeby było jak najgłośniej, czy to motor, czy samochód, ale akurat oni nie są tutaj jeszcze tacy najgorsi, chociaż można powiedzieć, że są uciążli. Ale towarzystwo, które wychodzi z dyskotek o godzinie 3-4, no to tu jest naprawdę dobrze. I warto by było popatrzeć się na ten problem ścigania po prostu i załatwiania się, czy ci ludzie tutaj nie mają toalet w dyskotekach, że muszą po prostu załatwiać swoje potrzeby w bramach. No to jest po prostu plaga, paskudna plaga. No ja bym proponował coś z tym zrobić. Może urzędnicy coś będą mogli poradzić. A jak dalej będzie prohibicją, to myślę, że czas pokaże.
Czas pokaże. I także państwa komentarze pokażą, to proszę cały czas. 510-37-32. Wcześniej to tylko przypomnę, mieliśmy relacje z takiego trudnego punktu w naszym mieście, to znaczy Placu Zgody. No i stamtąd zatelefonowała słuchaczka, że dało się odczuć takie uspokojenie już po piątkowej nocy, kiedy zaczęła obowiązywać prohibicja. Prosimy o więcej. Także z innych rejonów naszego miasta, ponieważ prohibicja działa w całym mieście, w całym Szczecinie, więc Pogodno, Niebuszewo, Pomorzany, wszystkie te osiedla. 510-37-36 to jest nasz numer do studia. Teraz zmienimy temat. O Kissenrajdzie będzie, o Kissenrajdach, bo są dwa. Na Owocowej i na Kolumba, przy dworcu głównym w Szczecinie. Nasz słuchacz wywołał kilka ładnych dni temu ten temat ponownie, zauważając to, co zauważają słuchacze, kierowcy, pasażerowie pociągów od lat, że te postoje są zajmowane przez taksówki, które tam po prostu stoją sobie, czekają na klientów bardzo długo czasami.
Krzysztof ze Szczecina. Takie małe pytanie do się parkingu na dworcu Kissenrajd. Nie ma możliwości zaparkowania, ponieważ parking jest zajęty przez taksówkarzy, czyli funkcja ogólnie parkingu nie jest realizowana. Żeby kogokolwiek wysadzić, trzeba stanąć na przystanku autobusowym, to w sumie jest mandat. Toż pytanie na Kissenrajdów, że chyba iluś minut też powinno być karane.
Przypomnieliśmy ten telefon, bo później dyskusja była i były inne telefony, także były telefony od taksówkarzy, także broniące trochę tych taksówkarzy, mówiące o tym, gdzie oni mają czekać na tych klientów. Miejsca mało pod dworcem głównym i na dole i u góry, nie mają wyjścia, i zajmują te Kissenrajdy. I teraz dostaliśmy maila od pana Adriana. Ukaranie, szanowna redakcjo. Aha, bo główny wątek polega na tym, że okazuje się, że od wielu lat, od kiedy istnieją Kissenrajdy, jest problem właśnie z egzekwowaniem przepisów, z egzekwowaniem prawa, bo tam przecież stoi także znak drogowy, który zakazuje postoju dłuższego niż jedna minuta. Są z tym problemy, taksówkarze stoją, okupują. I pan Adrian do nas napisał: ukaranie kierowców, którzy nieprawidłowo parkują na miejscach typu Kissenrajd w dobie powszechnej cyfryzacji i rozwoju sztucznej inteligencji jest dziś banalnie proste. Wystarczy odrobina woli ze strony samorządu i straży miejskiej. Rozwiązanie jest oczywiste. Zamontować kamery z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych obejmujące cały obszar parkingu oraz wdrożyć odpowiednie oprogramowanie. Niech program, nazwijmy to roboczo AI rejestruje moment wjazdu i odjazdu każdego pojazdu. System łatwo rozpozna, czy samochód faktycznie stał, czy był w ruchu. Po przekroczeniu na przykład jednej minuty postoju automatycznie generowana jest dokumentacja ze zdjęciami i krótkim nagraniem. Trafia ona do Straży Miejskiej, gdzie funkcjonariusze jedynie weryfikują dane i po integracji z CEPiK-iem automatycznie tworzy i wydrukuje wezwanie. Listy mogłyby być codziennie odbierane przez Pocztę Polską na mocy umowy. Jeśli zabraknie rąk do pracy, można zatrudnić dodatkową osobę, a koszty pokrywają wpływy z mandatów, które i tak trafiają do budżetu samorządu. Gdyby taki parking należał do prywatnej firmy, podobny system działałby już od dawna. Takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii. Monitorują strefy krótkiego postoju przy szkołach. W Australii stosuje się mobilne patrole z kamerami 360 stopni. To są takie, że się obracają wokół własnej osi. A w Kanadzie systemy automatycznej kontroli czasu parkowania są zintegrowane z miejskimi aplikacjami. Podobne narzędzia wdrożono także w Singapurze, gdzie AI analizuje ruch w czasie rzeczywistym i natychmiast zgłasza naruszenia. Pan Adrian napisał: w Szczecinie to na razie science fiction, no ale zobaczymy. 510, 37 i 36, wracamy. No tutaj właśnie nowoczesna technologia działa w sklepie przy ulicy Bandurskiego, tylko że się pomyliła i działa nieprawidłowo i skarżą się ludzie.
Dzwonię z Bandurskiego w sprawie Lidla na Bandurskiego 97, a konkretnie w sprawie wyjącego alarmu co weekend między piątkiem a niedzielą. Alarm się załącza, jak pan podjeżdża z towara, dopóki go wyładowuje, alarm wyje. Pracownicy niekoniecznie są chętni do współpracy, natomiast sklep nic też z tym nie robi. Mieszkańcy wiem, że wzywali oprócz mnie też inni policję. Alarm tak wyje o godziny, między godziną 22 a 24 się zaczyna i dopóki nie wyładuje, tak alarm wyje.
No wreszcie. Wreszcie otrzymaliśmy odpowiedź od policji, ale na piśmie, ponieważ policja, pani nadkomisarz Anna Gębala, oficer prasowy, podkreślam, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, napisała na zakończenie swojego wyjaśnienia, że dziękujemy za propozycję wystąpienia, z której nie skorzystamy. A zatem mamy tylko na piśmie. W odpowiedzi na państwa zapytanie informuję, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy były 3 zgłoszenia dotyczące załączającego się alarmu w sklepie Lidl przy ulicy Bandurskiego, z tego 2 nie zostały potwierdzone. Jedno z 17 lipca zostało potwierdzone. Na miejscu mundurowi zastali pracownika sklepu, który poinformował o awarii. Została ona zgłoszona pracownikom ochrony. Jednocześnie nadmieniam, że do policjantów z Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą nie wpłynęło żadne zawiadomienie w tej sprawie. Jeszcze raz, od początku. Że w ciągu ostatnich 3 miesięcy były 3 zgłoszenia dotyczące załączającego się alarmu. Z tego 2 nie zostały potwierdzone, a 1 zostało potwierdzone. I dalej, od policjantów z Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą nie wpłynęło żadne zawiadomienie w tej sprawie, napisała pani Anna Gębala. Dlatego no, przydałoby się jednak jakaś rozmowa i ustne wyjaśnienia. No ale przyjmujemy to nieskorzystanie z naszej propozycji, a może w tym przypadku, dlatego, że napisał do nas słuchacz i wysłał film i tu naprawdę, droga policjo i mieszkańcy Szczecina, żarty się kończą, na poważnie żarty się kończą, ponieważ film obrazuje, to jest ulica Jana Skolna i duża ciężarówka z naczepą, ciągnik siodłowy z naczepą gna ulicą Jana Skolna, nie widać prędkości, ale to, co on wyprawia, to jest po prostu przestępstwo i wjeżdża na czerwonym świetle przez skrzyżowanie z ulicą Wyszyńskiego i link do tego filmu jest na naszej stronie internetowej. To jest już nie wyścigi słoni, to jest szarża słoni, potwornie niebezpieczna i prosimy policję jednak o to, by zechciała to jakoś skomentować. Dlaczego do takich sytuacji dochodzi? No dochodzi dlatego, że kierowcy są kompletnie nieodpowiedzialni, nie powinni mieć prawa jazdy, tak? Ale chcielibyśmy, aby policja nam zadeklarowała, że podejmie jakieś działania i że ten film zostanie przejrzany i że autor tego filmu będzie mógł dokładnie określić, jakiego dnia został ten film wykonany, kiedy, o jakiej godzinie. I bo rejestracje są także widoczne, żeby można było pociągnąć do surowej odpowiedzialności tego kierowcę. To tyle o policji. I teraz z nami jest pan Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Mam nadzieję, że za chwilę z panem Karolem się połączymy. O czym będzie? Oczywiście o przeglądach. Tak jak wspomniałem na początku naszego programu, będzie drożej. O 50 zł będzie drożej i będzie trochę więcej czynności do wykonania przy przeglądzie obowiązkowym technicznym dla pojazdów starszych co roku, dla pojazdów młodszych co 2 lata, jak dobrze pamiętam. Czekamy na połączenie z panem Karolem. A może uda się także zadzwonić, bo także na początku obiecywałem, że pojedziemy do Ińska i skontaktować z panią Ewą Szkołut, burmistrzem Ińska, o ińskim lecie filmowym, organizacji ruchu, ale najpierw pan Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Dzień dobry panie Karolu, witam.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Panie Karolu, to może najpierw krótki komentarz o tym wzroście cen. Tak, to słyszeliśmy to wczoraj, nie tylko wczoraj w wiadomościach, że diagności od dawna czekali, prawda, na... No nazwijmy to urealnienie. Kierowcom z pewnością się ta decyzja nie podoba. Jak wy na to patrzycie?
Tak, czekaliśmy na tę decyzję ponad 20 lat. We wrześniu 21 lat, kiedy ustalono stawkę za badanie techniczne. I dla środowiska przedsiębiorców, diagnostów, również dla każdego uczestnika ruchu drogowego. To jest bardzo dobra wiadomość. Dlaczego kierowcy, uczestnicy ruchu drogowego mają cieszyć się z tej wiadomości o podniesieniu opłat za badanie techniczne? Bo podniesiona opłata za badanie techniczne to wzrost jakości badań, to możliwość szkoleń.
Panie Karolu, no proszę nie sugerować, że z powodu niskich pieniędzy diagności nie przykładali się do swojej pracy.
Niestety ten okres 21 lat poczynił bardzo skutek w systemie badań technicznych. Obniżyła się jakość badań technicznych, to każdy kierowca, tak wielu kierowców do tego podchodzi, że jedzie się zrobić na stację kontroli tak zwaną pieczątkę. Oczywiście bardzo jest wiele stacji, które w prawidłowy sposób robią badania techniczne, ale oczywiście stawka za badanie techniczne, podniesienie, urealnienie tej kwoty to jest pierwszy krok do podniesienia jakości. Oczywiście w tej chwili mówimy o pewnym urealnieniu opłat za badanie techniczne, ale za chwilę jesteśmy tak naprawdę przed dniem wejścia procedowania projektu zmian ustawowych, które wprowadzą cały szereg dodatkowych rozwiązań, które będą polepszały jakość badań technicznych, tak jak chociażby dokumentacja zdjęciowa, no i wspomniany przeze mnie system szkoleń, obowiązkowy system szkolenia diagnostów, który do tej pory takim obowiązkiem nie był.
I oczywiście panie Karolu, powiem tak, moja obserwacja, moja oczywiście nie musi być zgodna z obserwacjami innych kierowców, właścicieli samochodów od wielu, wielu, wielu lat. Mówi pan, że od 20 nie było tej waloryzacji opłat za badanie techniczne. Także korzystam oczywiście z usług diagnostów i nigdy to nie była po prostu zwykła pieczątka. Zawsze to badanie było i jak obserwowałem, bo tak trochę uczestniczyłem w tym badaniu, to było to zrobione no porządnie, zawsze.
Tak, trafił pan na bardzo dobrą stację i większość stacji właśnie tak podchodzą diagności prawidłowo do badań technicznych, no ale tak jak w każdym środowisku są czasami niedociągnięcia.
Może to nie zależało od pieniędzy po prostu.
To było na pewno powiązane z pieniędzmi, bo pamiętajmy, że zawsze, żeby mieć wysoką jakość usługi, no to za tą jakość w jakiś sposób należy ponieść tego koszty. Ja jakoś nie mówię o jakiejś nieprawidłowości w sensie skracania procedury, tylko o wiedzy diagnosty i o prawidłowości badania, przeprowadzenia tego badania, co powinien wykonać jak zrobić to w sposób prawidłowy. Badanie kadra to jest jedno, ale drugie to też całe zaplecze techniczne wyposażenia stacji kontroli pojazdów. W tej chwili na stację kontroli pojazdów, no popatrzmy, jak było 21 lat temu. Przecież wtedy byliśmy w epoce dużego Fiata, małego Fiata, Poloneza. W tej chwili to są zupełnie inne pojazdy, które też wymagają trochę innego podejścia i wiedzy oczywiście diagnostów. A co do wiedzy diagnostów, to też ta sytuacja zamrożonych cen przeszło dwie dekady spowodowało to, że nie ma zmiany pokoleniowej w stacji kontroli pojazdów. Nie ma coraz mniej jest młodych adeptów, bo to wiąże się z wynagrodzeniem. Oni chcą zarabiać tych pieniędzy, natomiast na stacjach pracują zwykle emeryci. Około 30%, szanowni państwo, to są emeryci diagności z wieku 65+.
Więc ja mam właśnie bardzo dobre doświadczenia z tymi emerytami, bo to są technicy starej daty, naprawdę dużo wiedzą o samochodach. Potrafią także opowiedzieć trochę o zmianach technicznych, technologicznych, jakie zachodziły i jakie są, naprawdę. I często takich rad udzielają, których może jakiś młody diagnosta niedoświadczony by nie udzielił. To mówię z własnego doświadczenia. Pan Henryk do nas zatelefonował.
Wiedza techniczna na pewno jest bardzo duża, bo to samo doświadczenie i oczywiście chylę czoła ku starszym diagnostom, tylko pamiętajmy...
Ale także znajomość rynku, znajomość tutaj na przykład szczecińskiego, różnych usług diagnostycznych, naprawczych i tak dalej, to wielokrotnie korzystałem, kiedy potrzebowałem właśnie z takich różnych podpowiedzi. Damy głos panu Henrykowi, który zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry, Henryk z tej strony.
Witam.
Ja chciałem skorzystać z pana, który jest tam właśnie u państwa. Chodzi mi o to, nie mam już miejsca w dowodzie rejestracyjnym na pieczątki. I ktoś mi tam mówił, ja na internecie się nie znam, jestem starszej daty człowiekiem. Ktoś mi mówił, że wystarczy właśnie to badanie techniczne z tego, tam, gdzie pan reprezentuje tą firmę. I czy to faktycznie jest, czy muszę jednak dowód wymienić i jednak... Tak. Kurczę, tak jak było po staremu. Czy jednak...
Już panie Henryku, już odpowiada pan Karol. Ja miałem podobną historię, więc także powiem za chwilę, jak to u mnie wyglądało. Dobrze.
Tak, no oczywiście przepisy zmieniają się i tutaj była zmiana przepisów, które w tej chwili nie nakłada obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego od kierowcy. W przypadku, gdy, szanowni państwo, nie macie miejsca już w dowodzie rejestracyjnym, to diagnosta wydaje zaświadczenie, w tym zaświadczeniu jest odpowiedni wpis w postaci brak miejsca na wpis w dowodzie rejestracyjnym. I oczywiście można takim pojazdem poruszać się po polskich drogach, podkreślam, polskich
tak,
drogach.
Tak, właśnie, to chciałem zaznaczyć. Także jak tylko po Polsce, tak. To nie ma problemu. Jak już za granicę, to...
Tak, mało tego. W tej chwili, no, szanowni państwo, sami wiecie, że nie potrzeba nawet wozić dowodów rejestracyjnych, nie jest to konieczne. Natomiast jeżeli jedziemy za granicą ten dowód rejestracyjny już jest potrzebny i też mamy niby zaświadczenie, które powinno być uznawane przez inne kraje członkowskie, ale zdarzają się takie sytuacje, że jednak te zaświadczenie z badań technicznych nie są uznawane, więc pamiętajmy o, jeżeli jedziemy za granicę, zabierzmy ze sobą dowód rejestracyjny z ważną pieczątką w dowodzie rejestracyjnym.
Pan Janusz także. Dzień dobry panie Januszu, z pytaniem.
Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i po prostu chciałem zauważyć, że stacje przeglądu technicznych samochodów. One też muszą wzrost cen. Prąd drożeje, prawda, ogrzewanie. I uważam, że takie tam podwyżka tam rzędu tam 50 zł czy 60, to dla kierowcy w ciągu roku nie stanowi zbyt wielkiego obciążenia. I wie pan, ja już mam swoje latka i proszę pana, kiedyś tych stacji diagnostycznych było mało i po prostu też oni teraz konkurują, tak jak ktoś wspomniał, że przeglądy są wykonywane niezbyt rzetelnie. Ale ja po prostu jestem za tym, nawet podpowiem właścicielom tych stacji, że po prostu nawet by rozszerzyli swoje usługi,
na...
gdzieś go zalegalizować i po prostu tak. Dużo pani jeździ, to panie by mogły sobie na przykład taki diagnosta sprawdzić klocki hamulcowe, bo jest kanał i żadnych problemów by nie było. Jakieś płyny, prawda, by przeglądnął.
Rozumiem. Panie Januszu, tylko taka większa, szersza diagnostyka pojazdu, niekoniecznie związana z tymi, no czy z każdy element pojazdu jest ważny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ale niektóre są ważniejsze, niektóre można pominąć. Jeżeli chodzi o obowiązkowe badania, to wiadomo. Pan mówi o rozszerzeniu także na taką diagnozę trochę szerszą na niektórych stacjach. Panie Januszu, rozumiem, dziękuję. Taka dodatkowa usługa. Może to i dobry pomysł. Wydaje mi się, że niektóre stacje kontroli pojazdu taką usługę oferują.
Nic nowego może, nie...
Tak, może pan Karol teraz odpowie. Panie Januszu, dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o samą stację kontroli pojazdów, to ona ma takie umocowanie prawne, że stacja kontroli służy tylko i wyłącznie do badań technicznych. I to trzeba podkreślić. Natomiast oczywiście przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą no często w swojej firmie mają inne usługi, natraw, konserwacji, czy też różnego rodzaju inne poboczne działalności, sklep, myjnie i tak dalej. I co ciekawe, w przeciągu lat ten rynek też tak trochę się ukształtował, że mieliśmy jeszcze przed kilkoma laty sporo takich stacji, podstawowych stacji kontroli pojazdów, tak zwanych małych, do 3,5 tony, gdzie one funkcjonowały samodzielnie. Natomiast przez ten okres stagnacji, no niestety wiele tych małych stacji kontroli pojazdów, które nie robiły większej liczby badań, musiało zamknąć swoją działalność, albo tak jak tutaj jeden z radiosłuchaczy powiedział, przekształcić się lub dodać coś.
I są takie stacje zintegrowane, tak. To znaczy jest stacja diagnostyczna, obok zaraz normalny warsztat samochodowy, który właśnie takie dodatkowe usługi, wszelkie usługi prowadzi. Dobrze, panie Karolu, w skrócie, już o pieniądzach żeśmy porozmawiali. Teraz jakie dodatkowe, obowiązkowe czynności będzie musiał, jeżeli da się to krótko opisać, wykonać diagnosta?
Dobrze, to teraz chcę zwrócić na dwie rzeczy uwagę. Po pierwsze, pan minister w poniedziałek zapowiedział waloryzację tych opłat za badanie techniczne. Dzisiaj pojawił się już projekt rozporządzenia regulujące kwotę podniesienia tej opłaty o 50 zł i to jest jedna część tych zmian, czyli podniesienie opłat za badanie techniczne i to prawdopodobnie wejdzie w życie we wrześniu tego roku. Natomiast czym innym jest ta druga odsłona, która była zapowiadana, czyli zmiany systemu całego badań technicznych. Te zmiany będą procedowane w formie ustawy, zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym i tam z zapowiedzi resortu wynika, że będzie cały szereg różnych rozwiązań, bo też czekamy na projekt.
Co można powiedzieć, co jest takim pewniakiem? Co się zmieni? Jaka dodatkowa czynność dla diagnosty?
Według zapowiedzi ministra mają być to zdjęcia, dokumentacja zdjęciowa, obowiązkowe szkolenia diagnostów. Mówi się też, że właściciel pojazdu, to jest ta dobra zmiana, będzie mógł przyjechać 30 dni przed upływem terminu ważności badania i ten termin jakby będzie liczony od końca ważności, czyli rok i na przykład miesiąc czasu.
Czyli na razie pewniakiem są zdjęcia. Zapowiedź. Czy również bardziej szczegółowe badania spalin na przykład i urządzeń służących do, nie wiem, do oczyszczania tych spalin, jakiegoś DPF?
Na ten temat wiedzy jeszcze nie mamy, bo tak jak powiedziałem, czekamy na projekt rozporządzenia. To z projektu dowiemy się o tych szczegółach, szczególikach. Na razie opieramy się tylko na przekazie to, co na konferencji prasowej czy gdzieś w kuluarach mówił resort, więc też państwu to przekazuję.
Pan Karol Rytel, dyrektor do spraw technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo, panie Karolu, pozdrawiamy. I do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
510-37-36 numer do studia, 32 numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. I w czasie reakcji gość, pani Ewa Jasińska, radna Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej. Dzień dobry pani Ewo, ponownie w czasie reakcji spotykamy się. Witam. Witam. O alkoholu porozmawiamy, o nocnej prohibicji. Od piątku już nie można sprzedawać alkoholu w całym mieście. Przypomnę, od godziny 23 do godziny 6 nie mogą tego robić sklepy i stacje paliw. Można kupić alkohol i spożyć na miejscu w lokalach gastronomicznych, barach, których trochę jest w naszym mieście. Tutaj słuchacz wcześniej w programie opowiadał, zatelefonował i opowiadał, co dzieje się na przykład na placu Zamenhofa, to jest zaraz przy deptaku Bogusława. Właśnie to pewnie w związku z działalnością tych lokali, ale nie o tym. Dlatego no, spodziewać się można było tego, że ta nocna prohibicja jakby sprowokuje pewną kreatywność tych sprzedawców.
Tak jest.
I rzeczywiście myśleliśmy o tym, że tu nasi słuchacze podpowiadali, że będzie taki handel obwoźny, że będzie alkohol na telefon, że taksówki i tak dalej, i tak dalej. A tu kto by się spodziewał? Niektóre sklepy na razie powiedzieć ile?
No,
dwa. Dwa. Według informacji medialnych dwa zamieniły się ze sklepu całodobowego w bar, restaurację. Ale pani Ewo, to nie jest przecież takie proste. To nie wystarczy wywiesić tabliczki, że od tej pory jesteśmy barem. Tu trzeba spełnić pewne wymagania formalne. Ci sprzedawcy musieli się do tego przygotować dużo wcześniej, wykonać pewne czynności, uzyskać zezwolenia, których trochę jest. No, jak to się stało?
Oczywiście, że nie można stać się z dnia na dzień, wywieszając tylko szyld, że jestem barem czy restauracją. Rzeczywiście ci przedsiębiorcy przygotowali się trochę wcześniej, czyli już w lipcu, jak sprawdziłam, zmienili swoje PKD, rozszerzając właśnie o działalność restauracyjną i podawanie napojów. Wystąpili oczywiście, składając stosowne oświadczenia do powiatowego inspektora sanitarnego o wyrażenie opinii. Uzyskali taką pozytywną opinię, bo przypomnę, że trzeba posiadać toaletę dostępną dla klientów w takim lokalu. I na podstawie tych uzyskanych od sanepidu zezwoleń, tudzież musieli wyrobić książeczki zdrowia dla swoich pracowników sanepidowskich, wystąpili do Urzędu Miasta o wydanie koncesji. Wszystko zadziało się zgodnie z prawem. Nie mamy prawa oczywiście odmówić wydania takiej koncesji, jeśli przedsiębiorca oświadcza, ja przypomnę, że oświadcza o spełnieniu wszelkich wymogów. My to oczywiście zweryfikujemy bardzo dokładnie po kolei, ale jeśli oświadczył, że spełnia wszelkie warunki i dostarczył dokumenty, nie można odmówić wydania takiej koncesji.
Mhm.
O ile limit nie jest wykorzystany, a nie jest. Przypomnę też, że można
za chwilę, wątek limitów, dobrze? Bo i wątek limitów dotyczący sklepów punktu sprzedaży alkoholu, a te limity są bardzo
duże,
pojemne w Szczecinie, prawda? Można jeszcze dużo tego upchnąć. Jeszcze limity dotyczące właśnie barów, restauracji, lokali, gdzie alkohol jest pity na miejscu, sprzedawany i spożywany na miejscu. Ale przedtem telefony, bo oczywiście nasi słuchacze zareagowali na tę sytuację i o tych nowo powstałych lokalach, barach opowiedzieli, dzwoniąc pod czujny numer. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Odnośnie informacji odnośnie zakazu sprzedaży alkoholu i to, że w niektórych sklepach robią takie jakieś tam stoliki, kurtyny i tak dalej, że to jest obejście tego prawa, które uchwalili radni. To coś tutaj chyba na wyrost, to jest taka informacja albo niesprawdzona, albo ktoś głupoty robi, czy mówi, bo żeby otworzyć lokal gastronomiczny, to trzeba spełnić pewne wymagania, tak? To musi być sanepid, to muszą być tam odpowiednie dla klientów toalety i tak dalej. Także w związku z tym tu albo jeszcze nie było kontroli, albo nie wiem, spowodujcie na przykład nasłać sanepid na te lokale i czy faktycznie oni spełniają wymagania takie i oni jeszcze powinni mandat dostać za to, że takie rzeczy robią, a nie tu traktować ich jako sprytnych, którzy potrafili sobie poradzić z obowiązującymi przepisami.
Witam, stary słuchacz. Mam takie pytanie dotyczące tych całej pseudoprohibicji, bo otworzyły się minibary i tym podobne. To pytam się, gdzie była Konfederacja i Nowa Nadzieja w momencie, kiedy Straż Miejska karała na mieście kobietę, która sprzedawała własne warzywa i własne owoce i karano ją za zajęcie pasa ruchu, a teraz co, nie są, mogą sobie tak stawiać stoliki i nie płacząc za zajęcie pasa ruchu?
No dobrze, takie dalekie skojarzenie trochę, bo rzeczywiście nowa nadzieja tutaj stanęła w obronie przedsiębiorców, powołując się na wolność, skoro mamy do czynienia z dorosłym mężczyzną wolnym, w wolnym kraju, to dlaczego on o drugiej w nocy nie może sobie kupić wódki? Dobrze, wróćmy do pierwszego telefonu. No i tutaj, pani Ewo, trzeba podkreślić, że właśnie to nie jest fake news, te wymogi formalne zostały spełnione. Ja tylko dodam.
Tak.
Sanepid, otóż musi wydać taką zgodę, sprawdza, czy lokal spełnia wymogi higieniczno-sanitarne,
tak,
wentylacja, układ...
Czy ma HACCP na przykład, no, tak, który tak. jest szeregiem wymogów i to dużo szerszych niż nam się wydaje. Spełnili te wymogi. Myśmy to sprawdzili w odniesieniu do tych dwóch punktów. Tutaj pan Przemek Słowik był w stałym kontakcie z sanepidem miejskim i niestety te wymogi zostały spełnione. A to, że będziemy kontrolować, to niewątpliwie. Na razie się przyglądamy. Jak widać, kreatywność ludzka nie zna granic. Wiedzieliśmy, że będą jakieś próby obejścia, natomiast nie spodziewaliśmy się, że dojdzie do takich kuriozalnych sytuacji, jak jakaś kotarka i odsłanianie stolika po 23.
Dobrze, pani Ewo, ale czy to jest tak, że, bo to jest rozszerzenie działalności, ten wpis, prawda, tak. dotyczy jeszcze działalności tak. takiej gastronomicznej, ale to tak, to jest sklep, tak, do 23, a po 23 zamienia się w lokal. Tak dobrze to rozumiem?
Tak by z tego wynikało. Natomiast ja jeszcze nie widziałam. Tak by z tego wynikało. Natomiast ja jeszcze nie widziałam wszystkich dokumentów, które towarzyszyły wydaniu tych koncesji. Zamierzamy je bardzo dokładnie przeanalizować. Sprawa jest świeża. Zobaczymy, czy oświadczenia, które zostały złożone, są zgodne z prawdą. Tak naprawdę.
Tutaj jednym z organów kontrolnych jest gmina, czyli po prostu no, miasto. Więc można zobaczyć, bo jeżeli sanepid sprawdza i tam układ pomieszczeń, przepisy PPOŚ i tak dalej, to można by przynajmniej to zobaczyć, czy to wszystko rzeczywiście działa.
No, nie mam podstaw nie wierzyć w to, że sanepid to sprawdził, przeanalizował, nie wydaje przecież decyzji na podstawie chcieństwa, tylko musi zweryfikować bardzo dokładnie warunki, które dany lokal musi spełnić. Myślę, że tak. Natomiast mówię, sprawa jest świeża, my się temu przyglądamy, zapewniam, że nasi radni już kilka razy w tych punktach byli i będą. Także każde odstępstwo będzie tutaj szczegółowo weryfikowane. Zobaczymy.
Dobrze, pani Ewo,
ja nie ukrywam.
Tak, bo chciałem powiedzieć o tym. To jest taki warunek żelazny, że alkohol spożyty na miejscu.
Na miejscu.
Na miejscu.
Tak.
Nie można go wynieść. I tutaj apel do służb, do Straży Miejskiej. Na razie są dwa punkty, więc nie będzie to raczej
to
chyba.
To już zrobiliśmy.
Trudne.
Tak. To już zrobiliśmy. W jednym z tych punktów jest sprzedaż tylko i wyłącznie w napojach jednorazowych, więc te wymagania dotyczące HACCP-u czy też sanepidowskie są znacznie mniejsze niż w przypadku serwowania napojów czy konsumpcji w tradycyjny sposób na talerzach wielorazowego użytku. Niemniej jednak, tak jak mówię, sprawdzamy to. No, czas pokaże, ale myślę, że jednak miasto wyjdzie z tego obronną ręką. Mamy też narzędzia wynikające bezpośrednio z ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Pracujemy nad tym.
Pani Ewo, teraz właśnie do liczby, do możliwości otwierania, bo to nie wyczerpała się jeszcze ta możliwość otwierania kolejnych punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych. Jako Komisja Zdrowia nie uważa pani, że tego jest za dużo trochę w naszym mieście?
Tak, uważam, że zdecydowanie jest za dużo, zwłaszcza, że ten limit nie jest w pełni wykorzystywany i tak jest od lat. I ja nie ukrywam, że chciałabym go zmniejszyć.
No właśnie, uważam, a jakieś prace, działania w tym kierunku, żeby no przynajmniej zamknąć taki status quo w tej chwili, bo i tak jest dużo.
Tak, oczywiście. W tym roku, z końcem tego roku wygasa strategia miasta o przeciwdziałaniu uzależnieniom, w tym właśnie alkoholu. I będziemy pracować nad nową strategią. Uzgodniliśmy z panem prezydentem Biskupskim, że pod koniec października te prace się powinny zakończyć, żeby strategia została przyjęta z dużym wyprzedzeniem i zyskała szersze konsultacje. I tam zamierzamy zawrzeć pewne warunki dotyczące właśnie i liczby koncesji, i odległości, jak również wyłączenia niektórych stref, tak bym powiedziała, tak? Mhm. Tak jak pan powiedział, na placu Zamenhofa, no dużo jest tych punktów, odległości od siebie są nieduże. Zobaczymy, co się uda przeprowadzić, natomiast tak, takie rzeczy już robimy. Takie spotkanie się odbyło już 2 tygodnie temu, jeszcze przed tym, jak zakaz zaczął obowiązywać. Mhm.
Sytuacja jest rozwojowa, jak państwo słyszą, no ale dobra, świeży przepis od piątku. Pani Ewa Jasińska, radna KO, przewodnicząca Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej była naszym gościem. Pani Ewo, dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
No i teraz żagle 2025 ruszają od jutra, są zmiany, już będą wkrótce intensywne zmiany w organizacji ruchu. Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej jest z nami. Dzień dobry pani Joanno, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
I telefon naszego słuchacza z odległego Stargardu, który pyta, jak jechać?
Witam, Łukasz, kierowca. Pytanie mam za 100 punktów. Czy wały Chrobrego dzisiaj są otwarte, czy już zamknięte? Tutaj od strony Stargardu, wjeżdżając na trasę zamkową, chciałbym zjechać na wały Chrobrego. Czy jest przejezdne, czy zamknięte już?
To najpierw o tej przejezdności chyba ulicy Jana Skolna bardziej, pani Joanno.
Ja to prawda, może tutaj jeśli chodzi o samą organizację ruchu, nie jestem w pierwszej kolejności.
No bo to organizator, ale Straż Miejska to egzekwuje, tak, jest na miejscu i pilnuje porządku.
Egzekwuje tam, gdzie są znaki zakazu, czyli gdzie są łamane przepisy. Owszem, będziemy łącznie z tym, ja zawsze przed żaglami, przed wszelkimi imprezami, jakie są organizowane na wałach Chrobrego i na Łasztowni, przypominam mieszkańcom i przybyłym gościom o tym, żeby byli czujni, żeby rozważyli możliwość pozostawienia swoich samochodów jednak w swoich domach, korzystali z komunikacji publicznej. Wtedy nie będą się po pierwsze denerwować, gdzie zaparkować, gdzie pozostawić samochód, no i nie będą też skazani na to,
że... I nikt nie będzie się denerwować, w ogóle spokojniej będzie wtedy.
I będzie cudownie, i nie będzie mandatów, i nie będzie holowań pojazdów, ponieważ taka impreza wiąże się przede wszystkim z potężnym przebudowaniem organizacji ruchu, która rozpoczęła się już w nocy z wtorku na środę. Jest to organizacja dwuetapowa i systematycznie będą wyłączone poszczególne odcinki. Dzisiaj między innymi już całkowicie zostaną zamknięte wały Chrobrego, ulica Admiralska, Wawelska od wały Chrobrego do Jarowita, ulica Komandorska, czyli ta wspomagająca, ale etap drugi, który będzie wprowadzony już dzisiaj o godzinie minuta po północy i będzie ten etap
i tu jest odpowiedź na pytanie naszego słuchacza.
Do 18:00. Już Jana Skolna zostanie całkowicie zamknięta na odcinku od łącznicy wjazdowej trasy zamkowej od strony Mostu Długiego do skrzyżowania z ulicą Kapitańską. Zatem no, trzeba będzie szukać alternatywnego dojazdu, już nie kierować się na wały Chrobrego.
Pani Joanno, bo wspomniała pani o holowaniu. Ja myślę, że wielu kierowcom się czerwona lampka w tym momencie zapaliła. Ale to proszę nie straszyć, nie wszyscy...
Ja nie straszę, ja wręcz tutaj naprawdę z dużą empatią podchodzę i dlatego informuję i proszę i apeluję o to, aby po pierwsze jednak przestrzegać tej organizacji, jednak nie jeździć na pamięć, patrzeć na znaki przede wszystkim. Wjazdy też nie będą możliwe, ponieważ będą barierki, na tych barierkach będą czuwali pracownicy ochrony, więc wjazd na poszczególne odcinki będzie już fizycznie niemożliwy, a ci, którzy pozostawili swoje samochody, mówię tutaj o mieszkańcach, to dla
nich... I to ważne, proszę słuchać, tak.
Apeluję też, żeby nie popadali we frustrację, nie przerywali swoich wakacji i nie wracali z pięknej Grecji czy innych pięknych zakątków naszej Europy albo jeszcze dalej, żeby zabrać samochód, ponieważ przed wprowadzeniem organizacji ruchu i wydawaniem przepustek turystek zawsze jest wykonywana dokumentacja fotograficzna, zarówno przez organizatorów, jak i również przez Straż Miejską. My jutro mamy jeszcze odprawę taką ostatnią przed imprezą, gdzie zostały już takie informacje przekazane przez naszych dowódców do przede wszystkim patroli z ruchu drogowego, żeby rozważyli każdy pojazd, który znajduje się w miejscu, gdzie powinien taki pojazd, jeśli już parkuje, mieć wyłożoną przepustkę, a jej nie ma, i zweryfikować to, czy ten pojazd nie znalazł się dużo wcześniej, właśnie z powodu takiego, że między innymi mogli mieszkańcy wyjechać na zasłużony urlop i pozostawili taki samochód przed zmianą organizacji ruchu. Będzie to wszystko weryfikowane, także możemy nie uniknąć błędów. Zawsze się takie zdarzają, ale postaramy się dołożyć wszelkiej rzetelności do tych działań, aby faktycznie nie było później nieporozumień, no, jakichś przykrości.
No, nie byłby to czas reakcji, gdybym nie zadał jakiegoś pytania, dlaczego holowanie, bo holowanie jest możliwe tylko wtedy, zasadne i zgodne z prawem, wtedy, kiedy pojazd zagraża, blokuje.
Jeżeli będą spełnione przesłanki, właśnie, który umożliwia nam odholowanie.
Jeżeli stoi sobie na parkingu, jeszcze w dodatku w strefie na przykład, i jest miejsce wyznaczone i nie zagraża ani nie blokuje.
Ja powiedziałam, że muszą być spełnione przesłanki zgodnie. Podstawa prawna do odholowania pojazdu, to znaczy pojazd nie może być zaparkowany w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób stanowi zagrożenie. Bądź tu w przypadku organizacji ruchu będą takie miejsca oznakowane znakami zakazu zatrzymywania. Jest to zwykle znak B36, dodatkową informacją, tabliczką, że będzie pojazd odholowany na koszt właściciela. Ale to proszę, jeszcze raz apeluję, proszę czytać uważnie znaki, proszę się im przyglądać, czy to miejsce, w którym decydujemy się pozostawić samochód, nie jest objęte właśnie tym zakazem. Bo oczywiście nie każde miejsce kwalifikuje się do tego, żeby taki pojazd był odholowany. Ja naprawdę nie chcę tutaj straszyć, wręcz odwrotnie. Chcę uspokajać i apeluję przede wszystkim o rozsądek dla kierowców, kierowców.
Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej, bardzo pani dziękuję za udział w naszym programie, a zatem od północy już zamknięta Jana Skolna, to odpowiedź na pytanie naszego słuchacza ze Stargardu, od piątku żagle 2025. Dziękuję pani Joanno, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.
Do usłyszenia w ostatnim, przed długim weekendem, czasie reakcji po 12:00 jutro. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.